Na spotkaniach czytelnicy często pytają mnie, jak możemy bronić polskiej suwerenności. No to ja im odpowiadam, ludzie, nie narzekajcie, pomóżcie budować niezależne, wolne media, takie jak tygodnik Do Rzeczy. Pomóżcie nam się rozwijać i pomóżcie nam bronić tego, co najważniejsze, niepodległości i tradycji. A jak to zrobić? Proszę bardzo, subskrypcja.dorzeczy.pl.
Do rzeczy. O tym, co najważniejsze, zawsze do rzeczy.
Dzień dobry Państwu. Witam, Jerzy Karwelis. 3 lipca tego roku została przyjęta ustawa zwana Lex Szarlatan, która ma zapobiegać jakimś nielegalnym, znachorskim praktykom medycznym, takim ozdrowieńczym. Wprowadzona została w polskim parlamencie przy większości rządzącej, przy sprzeciwie Konfederacji i Korony i przy wstrzymujących się 162 głosach PiS-u. Ustawa się nazywa Lex Szarlatan, ale pojawiło się też nowe określenie Lex Big Pharma. Mamy rzadką okazję gościć u siebie autorkę tego nowego stwierdzenia i określenia tej ustawy, pani Justyna Socha, prezes Stowarzyszenia Stop NOP. Witamy Panią.
Dzień dobry, dziękuję za zaproszenie.
Po pierwsze, proszę powiedzieć, jak to jest, że rzeczywiście trzeba było przemianować tę ustawę z Lex Szarlatan, bo intencje są ewidentne. Przypomnę film Znachor, który oglądamy co święta. Jak to tam wyglądała ta rozmowa z panem lekarzem legalnym i panem znachorem nielegalnym? Czyli zabijacie ludzi, tam macie więcej bakterii niż tam w całym województwie na rękach. Ta nazwa Lex Szarlatan miała jak gdyby uzasadniać te wszystkie kroki. Pani ją przezwała Lex Big Pharma. Czemu?
Dlatego, że nie mam wątpliwości, czyj interes reprezentuje ten projekt. Jest to próba wyeliminowania konkurencji dla korporacji farmaceutycznych, które po prostu chcą sprzedać jak najwięcej swoich produktów.
Również przez to, żeby zabronić tym innym sprzedawania.
Zgadza się. Okres tak zwanej pandemii przyniósł ogromną świadomość ludzi, że można wspierać swoje zdrowie również metodami naturalnymi, jako że w tamtym okresie ograniczono im dostęp do lekarzy.
Albo żeby przeżyć, trzeba stronić od oficjalnej medycyny.
To jest teza, z którą się zgodzę i z którą się zgadza, myślę, znaczna część środowiska, która przeciwko temu projektowi protestuje. Od wielu lat jako społecznicy, jako rodzice, jako pacjenci współpracujemy z lekarzami stosującymi chociażby medycynę chińską, homeopatię, ziołolecznictwo, suplementację, dietoterapię i są to metody, które pozwalają utrzymać nas, to jest prawdziwa profilaktyka, utrzymać w zdrowiu, które nawet według Światowej Organizacji Zdrowia, już organizacji skompromitowanej, z której USA wystąpiło, nawet tam pada jakby zalecenie, żeby ta medycyna, no powiedzmy szczerze, nazywana rockefellerowską, współpracowała z naturalną medycyną i to pacjent wybiera zgodnie z przepisami obowiązującymi nie tylko w Polsce, ustawa o prawach pacjenta, artykuł 16, ale i szeregiem kodeksów międzynarodowych, zaczynając od kodeksu norymberskiego. To świadomy siebie, swoich praw.
Nie mylicie
pacjent.
Państwo Norymbergi dotyczącej praw pacjenta z Norymbergą dotyczącej procesów nad hitlerowcami. Chociaż w wielu przypadkach to jest czasami...
Wtedy powstało pojęcie właśnie świadomej zgody w medycynie. Właśnie po II wojnie światowej, gdy eksperymentowano na ludziach wbrew ich, bez ich zgody. I mamy chociażby coś takiego Europejska Karta Praw Pacjenta, która mówi o prawie do wyboru terapii. To wszystko w Polsce w tej chwili ma być postawione na głowie i jesteśmy jedynym państwem, które takie restrykcyjne prawo ma wprowadzić. Tak.
Niesamowite, ale czy to są doświadczenia z COVID-a, gdzie jednocześnie nam się mówiło o prawach pacjenta i przymuszało się do procesu, który się nazywał wtedy, jak to się nazywało? Przymusowa dobrowolność. O. Tak, to był ten kompromis?
To jest pojęcie, z którym jako osoba, która chce doprowadzić do dobrowolności szczepień w Polsce, spotykam się nieustannie, chociażby w pismach z sanepidu, które wzywają rodziców do dobrowolnego wykonania obowiązku. Więc jest to pojęcie, z którym, tak jak mówię, już się spotkaliśmy. I uważam, że jesteśmy w ogromnym niebezpieczeństwie i problem nie dotyczy tylko lekarzy i terapeutów, którzy chcą stosować te metody. Problem przede wszystkim, uważam, i to nie jest nagłośnione, dotyczy każdej osoby, która chce się podzielić informacją o skuteczności jakiejś terapii z innymi. No tak. I tutaj mamy przepis, który mówi o tym,
w tej ustawie.
Tak, że jeżeli ta osoba, jeżeli rzecznik stwierdzi, że robi to dla korzyści finansowych bądź osobistych, może być ukarana. To jest po prostu cenzura rodem z roku 84 Orwella.
Czyli zaraz, jeżeli ja mam ziółka, które mi dobrze robiły i całej rodzinie, to nie mogę powiedzieć, że te ziółka robią dobrze? Czy nie mogę powiedzieć, bo jestem, jak udowodnię, że sprzedam takie ziółko za 3,50, to jest ten delikt?
Nawet kiedy nie ma korzyści finansowej, jest osobista. Ja na przykład powołuję się na taki przykład. Ja na przykład powiem, nie chcę obowiązku szczepień i uważam, że na przykład dany preparat nie został przebadany i robię to dla swojej korzyści osobistej. Chcę, żeby moje dzieci były zdrowe. Mhm. Rzecznik praw pacjenta może to uznać za coś, co powinno być ukarane i wszcząć postępowanie i bez decyzji sądu nałożyć karę.
Czyli trzeba udowodnić, mówiąc takie rzeczy, że coś tam pomaga, swoją kompletną bezinteresowność w tym wszystkim.
Kompletną, co jest po prostu niewykonalne, bo zawsze mam jakiś interes, podejmując tego typu działania, szczególnie społecznicy, dziennikarze, osoby, które... Zresztą w internecie dużo jest takich osób, które nie są zrzeszone w różnych organizacjach, a podejmują działalność właśnie dla dobra społecznego, tak, z potrzeby serca. Mhm. I wyobraźmy sobie, że władze mają takie narzędzie w roku 2020. Nie byłoby tak zwanego ruchu antykowidowego. To byłoby zduszone w zalążku. Nie zatrzymalibyśmy ustawy o segregacji, o przymuszaniu do szczepień. Więc ta ustawa...
Czyli pan Hoc by wygrał.
Wygląda na to, że tak. Mhm. I ważna rzecz, ta retoryka o szarlatanerii, o pseudomedycynie, o dezinformacji, pierwsza padała z ust profesora Jarosława Pinkasa. To był jego konik i dokładnie tą samą retoryką posługuje się Bartłomiej Chmielowiec, czyli inicjator tego projektu.
On jest z jakiej partii?
Według mnie chyba z żadnej. Po prostu został w pewnym momencie powołany chyba za rządów PiS-u, ja już nawet nie pamiętam, na tą funkcję i od początku według opinii mnie i środowiska, które reprezentuję, czyli pacjenckiego, niezależnego od przemysłu, nie reprezentuje interesu pacjenta. Mhm. Tylko ewidentnie interes przemysłu. I dlatego stąd ta
nazwa. O rzeczniku.
Mówimy o rzeczniku praw
pacjenta. A bo on by zainicjował tę pracę, tak?
Zgadza się, on to zainicjował i co ciekawe, miałam okazję wczoraj, Senacka Komisja Zdrowia zaprosiła 4 osoby reprezentujące stronę społeczną, właściwie wyraziła zgodę na naszą prośbę o możliwość udziału i po raz pierwszy mogłam zabrać wczoraj głos.
Ale to już było po herbacie, bo to już było po ustawie.
To znaczy ustawa została przegłosowana w Sejmie, teraz trafiła do Senatu.
Aha, okej, jeszcze jest w obróbce. Tak.
I co ciekawe, Senacka Komisja Zdrowia po naszych wypowiedziach, po tym, co się zaczęło dziać w internecie, bo jest ogromne oburzenie, ogromny ruch społeczny mówi o tej ustawie. Takie autorytety, jak dzisiaj się wypowiedział profesor Henryk Ruszański, który zajmuje się kwestią ziół, czy profesor Łukasz Łuczaj, cytowany na całym świecie naukowiec. Oni krytykują ten projekt. I Senacka Komisja Zdrowia odroczyła, zamiast przegłosować i puścić na posiedzenie Senatu do zatwierdzenia ten projekt, odroczyła posiedzenie do 21 lipca. My uznajemy to za nasz sukces.
No tak, to nie jest częste.
Tak. Może przytoczę, o czym tam mówiłam.
No proszę bardzo.
Mówiłam o tym pierwotnie, ja dosyć mam radykalne wypowiedzi, zdaję sobie z tego sprawę. Powiedziałam, że skoro...
Jeżeli państwo nie znają pani Justyny, to potwierdzam.
Skoro pan Chmielowiec, Ministerstwo Zdrowia nazywa ten projekt Lex Szarlatan, to w takim razie może powinni przyjąć nasz wniosek o projekt Lex Konował, ponieważ jednym z głównych przyczyn chorób iatrogennych, czyli spowodowanych, powodują właśnie błędy medyczne i działania niepożądane leków. Mhm. I to są dane z całego świata.
Iatrogenne to są takie, które zawiniła sama medycyna.
Zgadza się. I to jest jedna z głównych przyczyn zgonów. Skoro tak, to może powinien najpierw powstać taki projekt, przy czym chciałam zastrzec... Lek skonował. Chciałam zastrzec, oczywiście nie dotyczy to lekarzy, którzy postępują w myśl zasady po pierwsze nie szkodzić primum non nocere, hipokratejskiej. Mhm. I tu pani Beata Małecka-Libera mi przerwała, zanim wytłumaczyłam, że ja nie jestem kimś, kto nienawidzi lekarzy. Jestem kimś, kto się upomina po prostu o prawa pacjenta. I to zdanie dokończyłam dopiero po upomnieniu, że zaraz mi odbierze głos. Natomiast przedstawiłam za to, że powiedziałam lek skonował. Natomiast...
Bo lek szarlatan, można powiedzieć.
Można.
Czyli to są szarlatani na konowałów. Teraz mamy taki konflikt w Polsce, tak?
Na to wychodzi, a nad tym stoi lek z Big Pharma. Natomiast...
Ale wróćmy jeszcze do jednej rzeczy, bo pani tutaj... Tak. Czyli inicjatorem był rzecznik praw pacjenta, ale to znaczy, że to jest bardzo dziwna sytuacja, bo w ramach, rozumiem, jego inicjatywy pozycja rzecznika praw pacjenta znacznie się zwiększyła. To jest jak to zrobił trochę pod siebie. Ma prawo do wydawania tymczasowych decyzji ze skutkiem natychmiastowym, jeśli chodzi o zawieszenie jakiegoś postępowania wyjaśniającego czy praw wykonywania zawodu. Ma do miliona złotych może dowalić kary, a za reklamę tak, to nawet do 2 milionów złotych takich preparatów, które zostaną uznane właśnie chyba przez kogo, że są nie fair. No i może blokować strony internetowe i ścigać podmioty, więc jak gdyby zrobił to trochę pod siebie, żeby się tam podnieść, jeśli chodzi o swoją pozycję.
Zgadza się, choć padały głosy, że...
To jest ostentacja.
Jeśli w takim razie strona społeczna, pacjenci udowodnią, że antynaukowo działają lekarze w POZ-ach, to w takim razie w taki sam sposób rzecznik będzie mógł zadziałać. Pan z Konfederacji Lewiatan, jeśli dobrze pamiętam, organizacji zrzeszającej pracodawców, w tym koncerny farmaceutyczne, taki głos na Komisji Zdrowia padł, że no to żeby to nie był bat na nas, że na przykład wycofają in vitro albo jakąś szczepionkę.
Aha, i wtedy będzie to dotyczyło również lekarzy, którzy z konowału staną się szurami. I tam jeszcze jest, była dyskusja na temat tego, kto należy do grupy znachorskiej. Czy tam się na tą pseudomedycynę łapią osteopaci, fizjoterapeuci, rozumiem, się łapią, psychoterapeuci się łapią, tak właśnie tutaj przeczytałem. Tak, i jakieś tam akupunktura, ziołolecznictwo i tak dalej. Tak chodziło, że to jest dosyć szeroki zakres, gdzie coraz więcej grup zawodowych, do tej pory żyjących sobie w nieświadomości, co się na nich szykuje, nagle zostaną przerzuceni do szarlatanów, tak?
Zgadza się. I tutaj, co jest najistotniejszą sprawą? Aktualna wiedza medyczna, czyli coś, co nie jest sprecyzowane w tej ustawie. Polecam wykład adwokata Arkadiusza Tetelis, który współpracuje ze Stowarzyszeniem Stop Nopczy, z Polskim Stowarzyszeniem Niezależnych Lekarzy, też obrońcę wielu lekarzy nękanych i za COVID-u i wcześniej, który wygłosił wykład na temat aktualnej wiedzy medycznej podczas konferencji braci rodzeń, którzy de facto też mogą zostać uznani przez tą ustawę za szarlatanów. I on tam mówi o tym, że aktualne orzecznictwo sądów, że konstytucja mówi o tym, że o tym, co jest aktualną wiedzą medyczną, decydują na przykład towarzystwa naukowe czy izby lekarskie. Mhm. Towarzystwa naukowe to też było szeroko omawiane podczas COVID-u. Są bardzo często finansowane przez korporacje farmaceutyczne i to można sprawdzić na stronie kodeksprzejrzystości.pl. Zresztą tak samo jest z izbami lekarskimi. Wiele z nich ujawniło właśnie wpłaty od przeróżnych firm farmaceutycznych. I tutaj w tym momencie to, co jest aktualną wiedzą medyczną, kształtuje sam przemysł. Zresztą to nie jest tajemnicą. Są publikacje, tutaj nie podam w tej chwili tytułu, z 2003 roku, praca, która tłumaczy, w jaki sposób przemysł farmaceutyczny wpływa na cały system opieki medycznej od początku, tworząc podstawy naukowe, edukując lekarzy, wpływając na kształt właśnie prawa. No po prostu, gdzie byśmy nie spojrzeli, tak właśnie jest.
Tak, ja pamiętam swoją rozmowę, kiedy jeszcze prowadziłem codziennie swój dziennik zarazy. Rozmawiałem z panią profesor, nie powiem nazwiska, dlatego że mi od razu po tej rozmowie YouTube zawiesił kanał i to była moja krótka podwyżka wtedy. I ona mówiła, bo żebyśmy dobrze zrozumieli, że to nie jest tylko to, że to są lekarstwa w aptekach, jeżeli chodzi o Big Pharma. Chodzi o to, że tak jak pani powiedziała, od samego początku cały proces leczenia jest sterowany tak, żeby później przeciekał do procedur. I ta pani profesor mówiła, my nie jesteśmy w służbie zdrowia, tylko my jesteśmy tak, że lekarz wpisuje objawy i ma tam od czasu do czasu stawia diagnozę i wychodzi mu cała procedura. Jeżeli on nie pójdzie tą procedurą, w którą są zaplecione poszczególne lekarstwa de facto, z wyborem 1, 2 do 3, to ta procedura nie zostanie opłacona. I w ten sposób się konserwuje już takie efekty produktowe w postępowaniu lekarzy, którzy są zmuszeni do tego, żeby nie posługiwać się własną wiedzą i doświadczeniem, tylko zatwierdzonymi procedurami, które wyskakują im wręcz z komputera, co ma być zapisane, bo inaczej nie będzie refundowane. I w ten sposób Big Pharma oddziałuje na cały ten proces, a nie tylko, że w aptece robi tam reklamę, że jak pani połknie pastylkę, to jest bardziej uśmiechnięta niż jak nie połknie. Zwłaszcza, że nie można reklamować lekarstw. No więc dobrze, no to ja mam jeszcze jedną rzecz tutaj, która nam wyszła, to znaczy w trakcie tej procesu legislacyjnego objawili się lekarze, że za mało jest sankcji na szarlatanów, to znaczy żadne tam kary administracyjne czy grzywny, sadzać do więzienia, zabraniać wykonywania zawodów, to rozumiem, że tutaj nie, tylko też środowiskowo się odezwały, konowały.
I tutaj powiem, nie, to nie lekarze, to izby lekarskie. To są izby lekarskie, to jest środowisko, które lobuje pewne interesy, które niekoniecznie reprezentuje poglądy zwykłych lekarzy.
No, przecież ich pozbawia również z zawodu, z powodów wyznawania opinii, nawet nie terapii.
Które pewne rzeczy narzuca i tutaj dobrze byłoby pociągnąć temat uwolnienia zawodu lekarza od tego właśnie środowiska, które potrafi tak skazać na 3 lata zawieszenia prawa wykonywania zawodu, bądź nawet dożywotnie, lekarza, który wyrażał swoje poglądy w kwestii obostrzeń pandemicznych, czy na przykład leczył, stosował zioła, suplementację, na przykład profesor Frydychowski, kontra, tu był przykład taki ciekawy lekarza, który potrącił dziewczynkę i nie udzielił pomocy, był karnie skazany ścieżką karną, natomiast sąd lekarski zawiesił mu prawo wykonywania zawodu na rok. I tu mamy ten kontrast. Cenzura związana z poglądami zagrażającymi Big Pharmie, tak, i grupie interesów właśnie izb lekarskich, kontra ktoś, kto faktycznie nie postąpił, nawet jak człowiek nie postąpił, nie mówiąc o tym, że był lekarzem, powinien udzielić pomocy. I to pokazuje to, czym zajmują się izby lekarskie.
Tutaj też wychodzą przed szereg, bo to co to jest?
Tak, więc reprezentują swój interes, nie interes lekarzy i na pewno nie pacjentów.
No dobrze, ale co na to odezwała się polityka? No polityka powiedziała tak, koalicja rządząca zagłosowała za, przeciw zagłosowała prawica. Czemu PiS się wstrzymał? Sami są w to umoczeni?
Uznajemy przede wszystkim za sukces to, że PiS się wstrzymał, a nie głosował za.
Bo gdyby
to był okres pandemii, gdyby Jarosław Pinkas doprowadził do tego, że ten projekt trafiłby do Sejmu, to ja nie wiem, jakie byłyby losy tej ustawy. Może takie jak ustawy Lex Hoc pod presją społeczną. No. Natomiast ja mogę... Przecież byliśmy z projektem obywatelskim w Sejmie jako stop nob. Dosłownie kilku posłów PiS zagłosowało za tym projektem, tak? Może teraz tego rodzaju głosowanie wyglądałoby inaczej. Więc może jest jakiś tutaj postęp w tej kwestii. Oczywiście obserwowałam komentarze w internecie i z tej bańki mojej, naszej, ludzie źle odbierali to, że było wstrzymanie od głosu, a nie głosowanie przeciwko temu projektowi, bo on jest Przede wszystkim środowisko na przykład naturopatów chciałoby uregulować swój zawód, ale nie takim zamordystycznym projektem, który wprowadza nam tutaj tak naprawdę totalitaryzm. Tak? Pacjenci jeszcze nie zdają sobie sprawy, w jaki sposób ich to dotknie. Ludzie sobie nie zdają sprawy. A jeśli wiemy z publikacji naukowych, że 85% pacjentów onkologicznych stosuje dodatkowo naturalną medycynę, szczególnie rodzice dzieci, którzy robią dla nich wszystko, co najlepsze, są w stanie stanąć na głowie. Dowiedzą się, że nie mogą w ten sposób wspierać swoich pociech, no to jeśli ten projekt przejdzie, to ja się spodziewam, że Koalicja Obywatelska może naprawdę przegrać następne wybory parlamentarne.
No ale mainstream mówi tak, to jest chamskie wykorzystywanie ludzi, pozycji ludzi w trudnych sytuacjach życiowych, którzy chorując często jakoś tak no już onkologicznie ciężko, chwytają się każdej nadziei i na tym żerują szarlatani.
To ja powiem inaczej. Na tym żeruje Big Pharma. Ja to tak widzę z perspektywy osoby, która ma na co dzień do czynienia właśnie z osobami, które również w sytuacjach nowotworów najcięższych historii, wiedząc, jak działa obecny system, że tu właśnie się liczy przede wszystkim, czy szpital lekarz dostanie kasę z NFZ-u, a nie czy, czy zaproponuje terapię najlepszą dla pacjenta. W takiej rzeczywistości żyjemy i lekarz, który chce zadziałać dla pacjenta, jak na przykład doktor Szaluś, to jest gnębiony, nękany. Według mojej wiedzy on był zmuszony zapłacić 200 tysięcy jakiejś kary grzywny za to, że leczy skutecznie pacjentów. Według aktualnej wiedzy medycznej, nie tej big farmowej, tylko takiej, która stawia właśnie na dobro pacjentów. Jesteśmy w takim miejscu, że lekarz, który chce pomagać pacjentowi, jest za to, powiem nieładnie, gnojony i ma bardzo pod górkę. Musi mieć olbrzymią determinację, żeby się nie poddać.
No tak, ale sprawa tego lekarza też pokazała właśnie ten kompletny odjazd z izbami. Dlatego, że on miał główne problemy związane z sądami lekarskimi przy izbach. Które go tam gnębiły na różne sposoby w procedurze, która wymaga zgodności z kodeksem postępowania karnego czy tam procesowego. I te wszystkie decyzje zostały później uchylone przez sądy powszechne, kiedy trafiły do odwołania. To oznacza, że sądy lekarskie prowadzą pracę jak gdyby w innym kierunku, nawet nie dbania o wizerunek zawodu, że się lekarz opiera na medycynie czy nie, ale że gnębią lekarzy, którzy mają alternatywne, jak dokazało, jak właśnie później w sądzie pokazał ten lekarz, skuteczne terapie, tylko po to, żeby nie wychodzić poza ramy Big Pharmy. I później te wszystkie rzeczy, dlatego to jest taki postulat, żeby się przestać bawić w sądy przy izbach lekarskich, które nie dotrzymują i procedur, i oceniają jakieś dziwne rzeczy, jak wolność słowa, czyli konstytucyjne prawa, żeby wykluczyć tego rodzaju parasądy, których działanie mają duże konsekwencje, bo mogą pozbawić prawa do zachowania zawodu i w przypadku tego lekarza tam chyba rok, tak, czekał na przywrócenie tego prawa. I potem wróciło to do sądu powszechnego, który powiedział, co to jest. To jest w ogóle niedowodliwe. Pan tutaj wykazał brak szkodliwości, ba nawet pożyteczne rzeczy wynikające z tego, więc te dwa światy jak gdyby nie stykają się ze sobą. Widać wyraźnie, że izby lekarskie są raczej po to, żeby interesów nawet nie lekarzy, co dopiero pacjentów przetrzymywać.
Na pierwszym miejscu właśnie Big Pharma, stąd taka nazwa tego projektu.
No właśnie, ale ja zauważyłem taki proces, który się zaczął no chyba w Unii Europejskiej, ale do Polski przyszedł, co no też, no tam powoli przeciekał. Chodziło właśnie o to, żeby wyrugować preparaty inne niż Big Pharmowe z aptek. Jak to wyglądało? Czy to jest jakby wcześniejszy krok w tym samym marszu Big Pharmy?
Zgadza się. Ta tendencja już tak naprawdę trwa od dawien dawna.
No przecież to jest tak, że te ziołowe rzeczy, takie niezapisywane z recepty, to każdy może przyjść i sobie kupić. Big Pharma się też rozszerza o te lekarstwa, które sama robi, ale które nie wymagają recept. I rozumiem, że w w formule tych bezreceptowych lekarstw poczuli się zagrożeni ze strony ziołolecznictwa i innych preparatów, że to też im zabiera rynek, w związku z tym regulacyjnie doprowadzili do ograniczenia i ograniczenia dostępności w aptekach, jeśli chodzi o inne niż big farmowe produkty. Mhm. Czyli to mogło być pierwszym krokiem, którym kontynuacja jest ustawa, czyli najpierw zabronimy wam preparatów, a potem dostępności do terapeuty.
Zgadza się. Właśnie w okresie pandemii rozwinęły się przeróżne takie wydarzenia zdrowotne, festiwale, konferencje, gdzie ludzie zaczęli się właśnie dzielić wiedzą na temat przeróżnych właśnie preparatów, czy to suplementów właśnie ziół, różnych terapii. Tutaj ciekawy wątek padł na Komisji Zdrowia, nie na Komisji Zdrowia, na zespole parlamentarnym posła Romana Fritza, gdzie zrobiliśmy swego rodzaju takie wysłuchanie publiczne, którego nie przyjął wcześniej Sejm, gdzie był pan opowiadający o biorezonansie tak zwanym. Mhm. To jest metoda dopuszczona przez Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych. Mhm. To jest urządzenie medyczne. A z kolei na Senackiej Komisji Zdrowia pani senator zaprzeczyła, że przecież lekarzom nie wolno tego stosować, bo to jest szarlataneria. No jak to? Halo? Czy pani senator powinna jednak sprawdzić, mhm. co jest dopuszczone w urzędzie do stosowania u ludzi? Więc tak, ja obserwuję taki proces związany z homeopatią. Jako, że homeopaci od zawsze wypowiadali się w kwestiach właśnie powikłań poszczepiennych, stąd przyglądałam się, jak wygląda jakby walka z tym, rozsiewanie jakichś właśnie plotek, zastraszanie przez profesorów, homeopatów. Jeśli będziesz głośno mówił na przykład o kwestii szczepień, to będziesz miał problem z leczeniem homeopatią. Ja dosłownie o takich sytuacjach słyszałam wielokrotnie. Przecież i ten proces jakby wycofywania tych leków z aptek już trwał od dłuższego czasu. Zresztą na poziomie europejskim był swego czasu wątek kodeks alimentarius, mhm. tak? Tego, że właśnie, że zioła i różne terapie alternatywne, tak zwane, tak? Medycyny naturalnej, muszą mieć badania kliniczne. Mhm. Z tym, że nie da się tego wcisnąć w schemat leku chemicznego. To jest niemożliwością, żeby przeprowadzić tego samego rodzaju badania kliniczne. O tych argumentach mówiliśmy też na wspomnianym posiedzeniu. To jest niewykonalne. To wynika z tradycji, z dziesiątek, ile nie setek lat stosowania, obserwacji, z doświadczenia różnych zielarzy, naturopatów. I naprawdę każda z osób, które pan wymienił, tak, może czuć się zagrożona nie tylko z tego powodu, że ktoś uzna, że to jest niezgodne z aktualną wiedzą medyczną, ale i z tego powodu, że pan rzecznik może uznać promowanie danej metody jako zniechęcanie do stosowania metody właśnie promowanej przez koncerny farmaceutyczne i refundowanej, bo przecież ma kto lobbować tą refundację. Nie ma kto lobbować refundację właśnie na tych naturalnych środków, tak. ani badań klinicznych. Nie ma kto refundować i dawać pieniędzy na badania kliniczne, melisy na przykład, tak? A wszyscy wiemy, że uspokaja i nie potrzebujemy na to badań klinicznych. Kwestia kluczowa. To ja jako pacjent decyduję. Nie lekarz. Lekarz jest moim doradcą. Nie urzędnik. To oni są dla nas, nie my dla nich. To my ostatecznie podejmujemy decyzję. I tu profesor Łukasz Łuczaj, który jest niekwestionowanym autorytetem w kwestii ziół, w kwestii też dzikich roślin jadalnych na przykład, tak? I ma 9 tysięcy cytowań, jak sam podawał, na całym świecie, więc jest znany naukowcem. Tak, naukowych. Sam mówi o tym. Mamy prawo do samoleczenia. Mhm. Mamy do tego prawo. Godność ludzka, panie Chmielowiec. Chyba zapomniał o tym.
No tak, ale tam jeszcze jest jeden wątek, tak wspomniałem, że kary się razy dwa mnożą w przypadku przekroczeń związanych z reklamą. I to jest cała zabawa, taki wording, że nie można mówić, że coś leczy bezsenność, albo naprawia stawy, albo chroni przed chorobami. Wspiera. Wspiera, a nie jest terapią. Czyli tak już jest tutaj wyraźny podział, że nie można gwarantować żadnych skutków, naukowości procedury, tylko takie tam właściwie towarzyszące, może lepszy zapaszek lekarstwa, może fajniejszy smaczek. No nie, jak to mówili w kabarecie hrabi, może nie pomoże, ale nie zaszkodzi. Tak? I rozumiem, że na tym też opiera. I to, co jest też ciekawe, że jest postulat w tych rozwiązaniach, żeby przestawać używać białych fartuchów. Nie wiem, czy pani słyszała. Przestać, żeby nie sugerować, że biały fartuch to jest lekarz. Na podstawach naukowych, jak trzyma to zioło, to znaczy, że jest ok. Natomiast jak trzyma produkt Big Farmy, to jest wszystko ok, tak? Czyli białe fartuchy jako autorytet wspierają przekaz Big Farmowy, ale jako autorytet nie mogą wspierać tej szarlatanerii. To jest też zasada, która tutaj ma być wprowadzona, więc spodziewajcie się państwo takich różnych sztuczek ze strony już w tej chwili z umocowaniami regulacyjnymi, bo inaczej, jeżeli to będą przekroczone tego rodzaju zasady, no to już do 2 milionów złotych można dostać za byle ulotkę o ziołach pani tam Jolanty Świętej Klary czy tam czegoś. Więc tutaj widzę, że dosyć mocno jest. No i też, tak jak pani wspomniała, te rzeczy na razie jeszcze dopuszczane do apteki są, natomiast zwiększyły się te procedury dokumentacyjne i kontrolne. No. Zazwyczaj to było raczej takie rzemieślnictwo, jeśli chodzi o ziołolecznictwo, niż wielkie procedury, na które Big Pharma stać. I to ogranicza dostęp też w aptekach do tego. Więc to, co państwo tam widzicie, no to jest walka bytu z materią, znaczy lex Konowału, którego nie ma, i lex szarlatan, który już jest. I teraz co się może wydarzyć w tym procesie? Rozumiem, że teraz do Senatu jeszcze jakieś prace w komisjach będą?
No zobaczymy, jaka będzie decyzja komisji 21 lipca, czy ktoś zgłosi jakieś poprawki, jakieś dodatkowe wnioski. My jako strona społeczna, ja po prostu wnosiłam, żeby ten projekt, po prostu zaprzestać pracę nad nim, odrzucić go jako bubel. Cytowana jestem nawet przez Termedia, czyli de facto finansowaną przez parę koncernów redakcję, że nazwałam to antyludzkim bublem. Oni to zauważyli. Natomiast no, pojawiły się głosy, że tak, my chcemy zgłaszać poprawki. Ja się akurat z tym stanowiskiem nie zgadzam. Nie można czegoś takiego poprawiać, bo to jest projekt niebezpieczny, tam nie ma co poprawiać. Powinny powstać osobne projekty w kwestii uregulowania zawodu naturopaty, czy w kwestii bezpieczeństwa pacjentów. I tutaj no zobaczymy, co ta komisja senacka tam wymyśli, ale można się spodziewać, że raczej po prostu puści ten projekt dalej, Senat go przegłosuje, no i trafi na biurko prezydenta Karola Nawrockiego. I tu przeogromne nadzieje już od początku, jak zaczął być procedowany w Sejmie, wszyscy wiedzieli, że to przejdzie dalej. I już się zaczęły apele do prezydenta, żeby to zawetował, więc już jest petycja jedna, która ma 14 tysięcy podpisów, druga w ciągu doby zebrała 16 tysięcy i ma potencjał pewnie nawet i do 100 tysięcy dojść. Tych petycji już pojawiło się kilka. Szczerze, mam też, biorę udział w tworzeniu właśnie takiej jeszcze bez nazwy koalicji do spraw medycyny naturalnej, gdzie zbierają się lekarze, naturopaci, społecznicy i będziemy tutaj, już ostro działamy w kwestii albo zatrzymania tego projektu, albo wsparcia lekarzy, terapeutów, pacjentów, jeśli ten projekt miałby wejść w życie, bo będzie naprawdę niebezpiecznie.
Dobrze, no to dwa pytania. Czy pani nie sądzi, bo ja widziałem różne rzeczy, pan prezydent różnie się zachowywał wobec ustaw, co do których PiS się wstrzymywał od głosu. Nawet puszczał ustawy, których był PiS głosował przeciw z różnych tam powodów. To są moim zdaniem małe szanse, że on to zawetuje. I jeżeli by tak tfu miało być, to proszę mi powiedzieć, w jakiej rzeczywistości my się prawnej obudzimy wtedy? Czy będziemy się leczyć po piwnicach? Na nielegalu? Mam zioła, nie? Będzie z bramy robił?
Tak, myślę, że będzie działać pod ziemię, ogromnie ryzykując. Druga rzecz, po prostu no, ludzie przestaną uzyskiwać informacje, w jaki sposób można sobie pomóc. No, bo
no tak, to jedna będzie rzecz terapia, a druga informacja, to prawda, to jest
to spane. Jest ogromne zagrożenie. Przeogromne. Zresztą Rzecznik Praw Pacjenta już ma na tacy wszystkie osoby, które tą działalność prowadziły. I to, tego typu działalność cenzorską, ograniczającą prawo do prowadzenia też działalności gospodarczej prowadził, czy nawet leczenia pacjentów, na przykład homeopatka z Żor, której zakazał stosowania homeopatii, która bodajże od 30 lat praktykowała, pacjenci ją kochają, po prostu ją kochają. Czy nalot na byłego wiceprezesa Stopno Piotra Jawornika, jemu on też zrobił uprawnienia naturopaty, jemu zrobiono nalot, zabrano komputer, zabrano telefon bez żadnych zarzutów. To jest próba zastraszenia, czy nalot dla terapeutki stosujących tak zwaną totalną biologię. Więc to już się działo i to była taka próba zastraszenia osób, które były bardziej widoczne, które docierały z przekazem do ludzi. I no, Rzecznik Praw Pacjenta ma te wszystkie osoby po prostu już jak na dłoni, więc jeśli ta ustawa przejdzie, to możemy się spodziewać niesamowitego zamordyzmu i braku dostępu do terapii dla właśnie pacjentów.
Ale to już przypomina już rozwój troszeczkę, takie jedne rzeczy, nie wiem, czy pani pamięta pana Bodnara z Przemyśla, który leczył amantadyną w COVID-zie, to on miał grube problemy ze stosowaniem legalnego, dopuszczonego do obrotu lekarstwa, tylko że akurat nie na tą chorobę i on miał duże nieprzyjemności. Co dopiero mówić o stosowaniu jakichś homeopatycznych rzeczy, ale przecież one są też dopuszczone legalnie do obrotu.
Zgadza się, są dopuszczone i decyzja o stosowaniu należy do pacjenta. Powtarzam. Myślę, że organizacja taka jak Stowarzyszenie Stopnop też nie będzie miała racji bytu, bo gościliśmy w Sejmie Della Bigtree, człowieka, który namówił Roberta F. Kennedy'ego juniora do kandydowania w kampanii prezydenckiej, który teraz jest sekretarzem zdrowia w Stanach Zjednoczonych, czyli tamtejszym ministrem zdrowia, który wprowadza prawdziwą rewolucję. Wystąpili przecież ze Światowej Organizacji Zdrowia. Realizuje kampanię MAHA, Make America Health Again, która ma wycofać choroby przewlekłe, promują naturalne rolnictwo, wycofanie szkodliwych dodatków.
Nie mówiąc
o szczepionkach, doprowadzenie do przebadania prawdziwych badań, zrobienia prawdziwych badań klinicznych z placebo preparatów podawanych dzieciom. Gościliśmy tego człowieka na właśnie zespole posła Fritza wraz z doktorem Brianem Hookerem. Też to jest bezpośrednie zaplecze Roberta F. Kennedy'ego juniora. Ja sobie pozwoliłam na wspomnianej komisji na koniec powiedzieć do pani Beaty Małeckiej-Libery, dobrze mówię, że wnioskuję, żeby Senacka Komisja Zdrowia powołała właśnie taką kampanię uczynić Polskę zdrową, żeby wycofać choroby przewlekłe, bo to jest prawdziwy problem, a nie walka z jakimiś wyimaginowanymi szarlatanami, bo zgodnie z informacją, którą na wspomnianym zespole parlamentarnym udzieliła pani Anna Knop, naturopatka, dostała odpowiedź z ministerstwa dokładnie chwilę przed zespołem, że złożono skargi bodajże do Ministerstwa Zdrowia, trzy skargi na naturopatów w ciągu roku, a na lekarzy 72 tysiące skarg. I tu widzimy tą różnicę, gdzie jest prawdziwy problem. To jest problem napompowany medialnie. Moje zdanie jest takie, żeby przede wszystkim uderzyć w tą tak zwaną dezinformację, czyli to, co zagraża interesom koncernów farmaceutycznych, przekazywanie informacji i swoich poglądów na temat ich praktyk. I według mojej opinii, jako kogoś, kto siedzi w tym temacie już od właściwie 20 lat, to jest głównym celem tej ustawy, żeby zdusić w zarodku wszelką opozycję dla korporacji farmaceutycznych, żeby nikt im nie psuł interesów. W tym momencie pacjenci są bardzo zagrożeni. Bo jeśli promowane są terapie, które przede wszystkim są bardzo kosztowne, a po drugie niekoniecznie są bezpieczne i skuteczne.
Nie są dostępne.
Pacjenci są w ogromnym niebezpieczeństwie i dochodzimy jeszcze do wątku małej liczby lekarzy, którzy robią jakby kokosy, że nie starcza już pieniędzy na system opieki medycznej. Jesteśmy w bardzo niebezpiecznym miejscu i jeśli pacjenci tracą alternatywę dla tego i tak już niewydolnego systemu, i te terapie naturalne, wiele ludzi uratowały w czasie okresu COVID-u. I odebranie tego prawa pacjentom to jest przerażający zamordyzm. Sama pamiętam, ile ludzi się zgłaszało do nas, gdzie mamy iść po pomoc, potrzebujemy pomocy lekarskiej, lekarze się przed nami zamknęli, gdzie mamy pójść, kto pomagał? Pomagali lekarze, ci tak zwani niezłomni, szlachetni, nękani przez izby lekarskie oraz właśnie naturopaci. Kto będzie teraz pomagał, kiedy tego typu kryzys się powtórzy, albo kiedy ten system opieki tak zwanej medycznej upadnie, bo już upada, kto będzie im pomagał? Czy ktokolwiek się narazi na milionową grzywnę, żeby pomóc ludziom? Czy będą patrzeć, jak ludzie chorują i umierają? Jesteśmy w takiej sytuacji. Zwykli ludzie nie zdają sobie sprawy z zagrożenia, z ogromnego zagrożenia, jakie wprowadza ten projekt. Mam nadzieję, że prezydent, że uda nam się jako oddolnemu ruchowi społecznemu uświadomić większość społeczeństwa, z czym mamy do czynienia, i to będzie potrafił odczytać prezydent Karol Nawrocki i po prostu w imieniu tych ludzi tego gniota zawetować.
Mhm. Proszę Państwa, no też z czasów COVID-u, ale też możecie sobie Państwo przypomnieć film Znachor, walka bytu z materią. Prawda jest taka, że kwestia dobrowolnej przymusu dobrowolnego, którą przeczyliśmy w trakcie pandemii, nie skończyła się. W tej chwili odbywa się na poziomie tego Lex Charlatan, specjalnie tak nazwanego, żebyśmy od razu mieli konotację negatywną tego rozwiązania w stosunku do jednej grupy medycyny alternatywnej, była społecznie i propagandowo jasna. Odbywa się ten proces bardzo ważny, dlatego że on mierzy w najważniejszą rzecz, to znaczy w posiadanie alternatywy i prawa do wyboru przez pacjenta, jednocześnie robione przez media i organizacje, które dobrem pacjenta wycierają sobie codziennie usta. Więc dla mnie jest bardzo ważne i dziękuję pani Justynie dzisiaj, pani prezes, za oświecenie nas, jakim zagrożeniom jesteśmy w tej chwili poddani i że te procesy jeszcze są być może do odratowania. Na końcu jest nadzieja w panu prezydencie, ale tak ustrojowo został zrobiony nasz kraj, że do tej pory nie wiadomo, czy to się ziści, czy nie. Jak znam zaangażowanych, to jeżeli prezydent zawetuje, to oni wrócą do tego tematu, tak jak wracają z tymi kryptowalutami, dając trzy razy to samo rozwiązanie, żeby trzy razy je zawetował. Dziękuję pani bardzo za ten i powodzenia w swojej działalności.
Dziękuję. Jeśli mogłabym jednym zdaniem podsumować, jeśli ten projekt przejdzie, to my jako Polacy mamy w naturze walkę o wolność i myślę, że to bardzo zaaktywizuje Polaków do powstaną piękne inicjatywy. I wygramy, mam pewność.
Tak, wie pani, ja mam też doświadczenie ze stanu wojennego, że Polacy się super organizują w podziemiu, ale to chyba nie o to nam chodziło, kiedy nie. Wałęsa skakał przez płot. Dziękuję pani bardzo.
Dziękuję bardzo.
Do rzeczy. O tym, co najważniejsze, zawsze do rzeczy.